Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj w magazynie na szlaku powiemy o bydgoskim skarbie, wrócimy też do Strzelna i jego zabytków oraz na jacht Katarzys 2. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Oh,
Wiele osób o skarbie bydgoskim słyszało, ale na pewno są osoby, które jeszcze nie, więc powiedzmy, jak do tego doszło, że dzisiaj możemy się chwalić skarbem. Jarosław Kozłowski, kustosz w dziale numizmatyki Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
Skarb został odkryty 2 stycznia tego roku podczas badań archeologicznych prowadzonych w związku z pracami budowlanymi, remontowymi w bydgoskiej katedrze. W skład skarbu wchodzi dokładnie 486 wyłącznie złotych monet, dukatów, podwójnych dukatów oraz precjoza, biżuteria, nieliczne dewocjonalia.
Co znaleziono, a co można zobaczyć na wystawie w Centrum Pieniądza?
Na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza możemy zobaczyć niemalże wszystko, co zostało znalezione w katedrze. Mówię, że niemalże wszystko, nie pokazujemy metalowych okuć, skrzyni, czy też kuferka, w którym skarb był zdeponowany, a to z tego względu, że te okucia znajdują się w kiepskiej kondycji i najpierw muszą się nimi zająć konserwatorzy, żeby mógł być eksponowany. Poza tym pokazujemy to wszystko, co zostało odkryte 2 stycznia bydgoskiej katedrze.
Ze skrzyni zostały tylko okucia, drewno się rozsypało, czy jakieś pozostałości jeszcze tam były?
Niestety wyłącznie żelazne okucia i one też nie są w najlepszym stanie, natomiast po drewnie nie zostało dosłownie ani śladu, rozsypało się chyba w 100%, ewentualnie jakieś próbki zostały tylko pobrane, badania laboratoryjne.
Skarb podobno w stanie niezłym w przeciwieństwie do opakowania.
Tak, rzeczywiście przedmioty złote, przedmioty srebrne, które wchodzą w jego skład, zachowały się nadspodziewanie w bardzo dobrym stanie. Szczególnie złoto, które w zasadzie nie wymaga jakiejś szczególnej konserwacji, tylko takich kosmetycznych zabiegów, ale i przedmioty srebrne też są w całkiem przyzwoitej kondycji. Drewno się nie zachowało z uwagi na niekorzystne dla materiałów organicznych, jak widać, warunki glebowe.
Te metale dlaczego w tak dobrym stanie przetrwały? One były jakoś chronione przed czynnikami, które mogły je zniszczyć?
Pewnie przez pewien okres chronione były właśnie przez to opakowanie, przez tą skrzynkę czy przez ten kufer, w którym się znajdowały. Poza tym akurat dla tych metali, dla srebra, dla złota te warunki glebowe były, jak widać, odpowiednie. One działały na przedmioty organiczne, skoro drewno się rozpadło niemal w 100%, ale dla srebra i dla złota nie były specjalnie groźne.
Pierwsza pana reakcja, kiedy pan się dowiedział o tym znalezisku?
Oczywiście byłem szczęśliwy, bo to jest odkrycie, o którym śnią archeolodzy, który każdy archeolog chciałby znaleźć. Tym szczęściarzem, który prowadził te badania, który kierował tymi badaniami archeologicznymi, był bydgoski archeolog Robert Grochowski. Kiedy dotarłem na wykop i zobaczyłem, co tam zostało odkryte w ziemi, to rzecz jasna, po prostu duże emocje, wrażenia, które wzrastały wraz z postępem prac eksploracyjnych, bo w pierwszym momencie na powierzchni rysowało się zaledwie kilka, może kilkanaście tych złotych monet. Na początku nie mieliśmy pewności, rzecz jasna, ile ich będzie. Czy to będą wyłącznie złote monety, czy może to będzie jakaś domieszka jeszcze monet srebrnych czy miedzianych. I z czasem okazało się, że to jest wyłącznie złoto i to w tak ogromnej ilości jeszcze. I to są wyłącznie złote monety, tam nie ma srebrnych monet. Są wprawdzie 2 medaliony srebrne, które zostały przerobione, przerobione 2 srebrne talary, z których powstały właśnie medaliony, przerobione w XVII stuleciu. Jeden talar to talar szwedzki Gustawa I Wazy, natomiast drugi to talar saksoński, ale w momencie deponowania ich, to już one nie pełniły funkcji monetarnych, tylko to już były ozdoby w tym momencie, więc nie mówimy o tym, że mamy srebrne monety w skarbie. Nie ma tam w ogóle srebrnych monet, są tylko złote.
A ozdoby? Cóż to jest za biżuteria? Czy w ogóle to biżuterią można nazwać?
Można, bo to są pierścionki, kilkanaście pierścionków, są obrączki złote, są tak zwane, tak określane w literaturze sztuczki, bądź też pontaliki, to samo, takie szczególnej urody aplikacje zdobiące odzież, najczęściej nakrycia głowy. Znamy taki obraz przedstawiający Zygmunta III Wazy, naszego króla, którego hiszpański kapelusz przyozdobiony jest właśnie bardzo podobnymi sztuczkami do tych, które znajdują się w tym bydgoskim skarbie.
Jestem też, nie wiem czy pan o tym mówił, bo nie znam fachowej nazwy, coś co przypomina taką siateczkę.
Tak, to właściwie jest dobre określenie, siatka. Siatka wyszywana srebrną nicią, najprawdopodobniej siatka na włosy, której mogły używać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, o czym przekonuje nas ikonografia, chociażby obrazy prezentujące naszego króla Zygmunta, tym razem pierwszego starego, którego włosy są w taki, nie wiem jak to fachowo określić, w taki jakby kok ułożone i przykryte właśnie, no nie taką, ale powiedzmy, że podobną siateczką.
Co to są za złote monety? Gdzie one są bite? Jakie one miały nominały, wartości i tak dalej?
W przeważającej mierze 3/4 składu monetarnego tego skarbu to są dukaty i dwudukaty zjednoczonych prowincji niderlandzkich, protestanckich prowincji niderlandzkich, ale w skarbie znajdują się również dukaty niderlandzkie, ale południowe. Są też monety hiszpańskie i te są najstarsze w tym depozycie, najmłodsze, o tym jeszcze nie mówiłem, pochodzą z roku 1652, to jest kilkanaście sztuk monet opatrzonych taką datą właśnie roczną. Natomiast najmłodsze pochodzą z przełomu XV i XVI stulecia, to są monety hiszpańskie Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej, tej królowej, która finansowała wyprawy Krzysztofa Kolumba, która była jego mecenaską.
Za tydzień w magazynie Na Szlaku, jak i jutro, wrócimy do bydgoskiego skarbu. Jutro po 9:00 w regionalnym punkcie widzenia audycja na żywo z Europejskiego Centrum Pieniądza. Zapraszam w imieniu Michała Słobodziana. Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Wracamy do Strzelna i mówimy o najistotniejszych romańskich zabytkach w Polsce i Europie. Przewodnik Damian Rybak.
Strzelno i Santiago de Compostela to jest też szlak świętego Jakuba. Te szlaki świętego Jakuba w ostatnich latach odżywają bardzo mocno w Polsce. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego coraz więcej pojawia się publikacji na ten temat. Szlaki są oznakowane, muszle malowane są na drzewach, na słupach energetycznych i coraz więcej pątników i pielgrzymów tutaj dociera, szczególnie tym szlakiem kujawsko-pomorskim, tak zwaną polską drogą świętego Jakuba, biegnącą z Mazur przez Toruń na Kruszwice, Strzelno, Trzemeszno, Gniezno. Coraz więcej osób wędrujących możemy zaobserwować, szczególnie w sezonie letnim, w lipcu i w sierpniu. Każdego roku pojawiają się pielgrzymi z Litwy, a nawet Rygi, którzy poświęcają swój czas, można powiedzieć, dobre 5 miesięcy na to, żeby wędrować do sanktuarium świętego Jakuba właśnie w Santiago de Compostela, więc jest to ogromne też poświęcenie. Święty Jakub wita tutaj pielgrzymów na tej barokowej fasadzie, ale wiele innych symboli związanych z tym szlakiem, chociażby właśnie te kolumny, przyciągają tych pątników.
Powiedzmy, jak zmieniała się ta świątynia, bo tak jak mówimy, fasada może niektórych zmylić.
No, fasada to jest taka największa, można powiedzieć, zmyłka. Jak się dzisiaj przyglądamy tej fasadzie, to tak jakbyśmy spoglądali na kościół w Świętej Lipce. Bardzo podobne te fasady, różnią się obecnie kolorem, ale są, można powiedzieć, prawie że identyczne. Kościół Świętej Trójcy zmieniał się przez wieki. Już w wieku XIII, podczas najazdów krzyżackich, całe obelkowanie drewniane świątyni spłonęło. Był pożar. Nie wracano już podczas remontu kościoła do tych drewnianych obelkowań. Stropy zastąpiono gotyckimi sklepieniami, przepięknymi sklepieniami. W nawie głównej i transepcie są to sklepienia gwiaździste, w nawach bocznych krzyżowo-żebrowe. Natomiast w kaplicy świętej Barbary po prawej stronie od prezbiterium powstało przepiękne sklepienie palmowe, unikalne sklepienie palmowe. Wykorzystano do tego sklepienia romańską kolumnę, która wcześniej musiała zapewne znajdować się w portalu północnym. I do niej stworzono właśnie to palmowe sklepienie, jedno z najstarszych w Polsce, bo tak naprawdę tych sklepień mamy niewiele. Każdy z naszych tutaj słuchaczy zapewne zwiedzał zamek w Malborku. Tam są one najbardziej znane. Słynna sala rycerska, refektarz zimowy, letni. Natomiast najstarsze tego typu sklepienia zobaczymy w Krakowie, w kościele Świętego Krzyża, w Wiślicy i właśnie w Strzelnie. Porównanie 3 miejsc, ale jak porównamy sobie i Kraków, i Wiślicę, i Strzelno, one są różne. W Krakowie chociażby potężna kolumna na środku świątyni dźwiga sklepienie, natomiast ta strzeleńska jest bardzo wąska, bardzo mała w objętości, a jednak cała kaplica na jej ciężarze się dźwiga. Później oczywiście norbertanki bardzo bogate. Chociażby wiek XIII, pojawiają się wzmianki, że norbertanki już wtedy miały około 29 tysięcy hektarów ziemi. Jeszcze przed rozbiorami Polski miały około 27 tysięcy, więc one, można powiedzieć, przez cały czas funkcjonowania w Strzelnie były bardzo bogate. Szły z duchem czasu, z postępem. W każdym nowym stylu mogły inwestować w kulturę i sztukę. Więc pojawiają się zapewne wtedy też ołtarze gotyckie. Większość z nich, no, niestety się nie zachowała. Zachował się cudowny wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego w ołtarzu Krzyża Świętego z 1361 roku i pojedyncze obrazy i rzeźby, które gdzieś zapewne były umieszczone w innych gotyckich ołtarzach. Później pojawiają się elementy renesansu. No i ogromne zmiany w świątyni wprowadza barok. Można powiedzieć, że te prace, które tutaj były prowadzone w baroku, całkowicie zmieniły świątynię, że do tego stopnia, że zapomniano o niej, że jest to budowa romańska. Powstała barokowa fasada, powstały barokowe ołtarze, barokowe wyposażenie świątyni, konfesjonały, stalle, wiele obrazów. Świątynię całą przykryto tynkiem, różnego rodzaju malowidłami. I dopiero to odkrycie kolumn zaczyna zmieniać bazylikę na nowo. Wtedy też przypuszczalnie podczas tej barokizacji te kolumny zostały zamurowane. No nieznana jest dokładna data, ale prawdopodobnie wtedy to nastąpiło. Rok 46, odkrycie kolumn. Coraz więcej naukowców, historyków, archeologów, konserwatorów zaczyna się strzelnem interesować. Prowadzone są w Strzelnie badania archeologiczne. Najpierw przez Poznań, później przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia. Rok 1953 następuje odkrycie przez profesora Holasa portalu północnego, który też był zamurowany z unikalnym tympanonem tego portalu, jednym z najbogatszych w Polsce. Rok 1984 następuje odkrycie kolejnego romańskiego tympanonu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Badania prowadzone przez Toruń w latach 80. przynoszą kolejne odkrycia. Później zaczynają się ogromne remonty. W roku 97 najpierw na zewnątrz, dachy, elewacje zewnętrzne. I od roku 2000 remonty wchodzą do wnętrza świątyń. Skuwanie tynków.
A pod każdym coś się znajduje.
Zamiar, można powiedzieć, w roku 2000 był taki, żeby te tynki wszystkie skuć, żeby pokazać, że rzeczywiście budowla jest z XII wieku, praktycznie na całym planie Krzyża Świętego. Okazuje się to niemożliwe. Okazuje się, że na większości tych ścian znajdują się malowidła z różnych czasów. Od barokowych po renesansowe, nawet po fragmenty malowideł późnoromańskich czy wczesnogotyckich. No i te prace trwają do dnia dzisiejszego. Kiedy dokładnie potrwają, tego nikt nie wie, bo oczywiście jest to związane z ogromnymi funduszami, których w Polsce brak nie tylko w konserwatorstwie, ale we wszystkich dziedzinach życia, więc trzeba to oczywiście rozłożyć na kolejne lata. Strzelno, jak już wspominaliśmy wcześniej, leży na pątniczym szlaku świętego Jakuba. Przez Strzelno też przechodzi wielu pielgrzymów do sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw w Markowicach, ale do Strzelna też specjalnie przychodzi wielu pielgrzymów i przyjeżdża wiele pielgrzymek. Co prawda na chwilę dzisiejszą to Strzelno nie jest punktem numer jeden, jest ono przy okazji Lichenia czy też innych sanktuariów okolicznych tutaj odwiedzane, ale mimo wszystko wielu pielgrzymów, pielgrzymek chce zobaczyć strzeleńskie zbiory relikwii. Temat, można powiedzieć, bardzo ciekawy i też mało znany społeczeństwu. Przed wielu laty historycy, naukowcy zastanawiali się przepięknym ołtarzem Krzyża Świętego. Pan Leszek Łubik z Bydgoszczy przeprowadzał dokładne inwentaryzacje tego ołtarza i okazało się, że w jednym ołtarzu znajduje się 658 relikwii. W jednym ołtarzu. Rzecz niesamowita. Nie ma w Polsce drugiego takiego ołtarza, ani drugiego takiego relikwiarza, który zawierałby w sobie aż tak dużą ilość relikwii. Ten temat mnie osobiście również bardzo nurtuje. Staram się go od wielu lat zgłębiać. Przygotowuję się nawet do wydania publikacji na ten temat. I porównując różne miejsca, chociażby w Polsce, gdzie znajdują się spore zbiory relikwii, to możemy tutaj podać na drugim miejscu miejscowość Jarosław koło Przemyśla, gdzie w ołtarzu relikwii jest zgromadzonych 168. Tutaj bliżej, można powiedzieć, naszych terenów to mamy katedrę w Pelplinie na północy, gdzie tych relikwii jest około 100, czy ląd w Wielkopolsce około 100. Z takich miejsc, gdzie tych relikwii jeszcze jest sporo, to możemy podać Brzozów w Bieszczadach 138, Kodeń 107. Najbardziej takie znane miejsce do Polaków to Jasna Góra, kaplica relikwii, gdzie tych relikwii jest 99. W zeszłym roku też taka pojawiła się informacja ogólnopolska w telewizji, że w Ludzimierzu odkryto spore zbiory relikwii. Ile tych relikwii dokładnie tam znaleziono, to jeszcze dokładnie nie wiem, ale też myślę, że około 100 tych relikwii na strychach kościoła i plebanii zostało odkrytych. Natomiast tutaj mamy liczbę 658, czyli to jest aż o 500 więcej od tych miejsc. Strzelno, maleńka miejscowość, niecałe, można powiedzieć, 6 tysięcy mieszkańców. A okazuje się, że w Polsce, biorąc pod uwagę całe miasta, to więcej relikwii znajduje się w Krakowie. Tylko różnica zasadnicza w 140 kościołach. A tutaj ponad 1000 relikwii na wzgórzu świętego Wojciecha, czyli w Bazylice, w Rotundzie świętego Prokopa i w Romańskim Muzeum. Ponad 1000 relikwii w jednym miejscu. Jakie to są relikwie? Otóż najczęściej są to relikwie pierwszego rzędu, czyli szczątki, kości należące do świętych bądź błogosławionych osób. Najcenniejsza relikwia, nie podlega to wątpliwości, relikwia Krzyża Świętego. Potwierdzona dokumentami papieskimi, kilka nawet takich dokumentów posiadamy. Ołtarz Krzyża Świętego zresztą otrzymał przywileje papieskie w 1743 roku. Odprawiane przy ołtarzu są właśnie nabożeństwa za dusze w czystu cierpiące. W każdy piątek kapłani modlą się za dusze zmarłych, i tych bliskich, i tych nieznanych, jak i również zmarłych z rodzin pielgrzymów i turystów odwiedzających tutaj strzeleńską parafię i strzeleńskie kościoły. Wtedy podczas tych uroczystości odsłaniany jest właśnie ołtarz Krzyża Świętego z cudownym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Przez 200 lat do Strzelna nie przebywało relikwii. Otóż okazuje się, że wszystkie relikwie, które znajdowały się na terenie tego ponorbertańskiego kompleksu, były z czasów norbertanek. Aż do roku 2016, kiedy w parafii obchodziliśmy uroczystości 800-lecia konsekracji Kościoła Świętej Trójcy, no i ogólnopolski jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. I na te uroczystości zostały sprowadzone przez strzeleńskiego proboszcza księdza Ottona trzy nowe relikwie. Relikwie Jana Pawła II, umieszczone w ołtarzu głównym świątyni, i relikwie księdza Jerzego Popiełuszki w ołtarzu Matki Bożej oraz relikwie świętej siostry Faustyny Kowalskiej w ołtarzu świętego Józefa. Strzelno jako miasto, ale też w szczególności parafia strzeleńska stara się od wielu, wielu lat podtrzymywać tradycje i obyczaje kujawskie, regionalne zwyczaje. Staramy się, można powiedzieć, w okresie Wielkiego Postu, a szczególnie Wielkiego Tygodnia, organizować Misterium Męki Pańskiej. To już kilkanaście lat trwa. Zawsze odbywa się to w piątek przed Niedzielą Palmową. W samą Niedzielę Palmową uroczysta procesja do świątyni z palmami wielkanocnymi. Konkurs też, można powiedzieć, od kilkunastu lat żywy. Z tym, że trzeba tutaj podkreślić, że ten strzeleński konkurs wcale nie jest na wysokość, jak to się odbywa w wielu innych miastach Polski. Co prawda palmy największe mają 6-7 metrów, więc to nie jest wcale aż tak mało. Natomiast taka bardzo istotna rzecz w ozdabianiu tych palm to motywy kujawskie. Żeby ta tradycja żywa na Kujawach od wieków była nadal podtrzymywana. Także wspólnie tutaj z miastem koła gospodyń wiejskich pokazują przepiękne stoły wielkanocne, potrawy. Jak to zdobiono, jakie można powiedzieć potrawy na Kujawach były kultywowane. Poszczególne koła czy poszczególne właśnie wsie mają jakieś swoje ulubione produkty. Więc no już w dniu dzisiejszym zapraszam naszych słuchaczy na te uroczystości czy męki pańskiej, czy właśnie niedzieli palmowej, żeby zobaczyć to na własne oczy.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, dań ci dystans wysoki chmur, da ci flara na szkle.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK Jacht Katarzys 2 zaczął 81. dobę żeglugi non-stop, w tym 68. dobę żeglugi w pobliżu Antarktydy. Załoga cały czas jest zdana wyłącznie na siebie. Po pokonaniu od startu z Kapsztadu prawie 11,5 tysiąca mil morskich, w tym ponad 9 tysięcy na wodach Antarktyki, żeglarzom pozostało już mniej niż 800 mil do zamknięcia antarktycznej pętli dookoła najzimniejszego kontynentu Ziemi.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia PIK. Pozdrawiamy z zimnych, mroźnych wód Antarktyki. Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarsis 2.
Mariusz Koper, kapitan. Za nami już 11 tygodni od wypłynięcia z Kapsztadu, wejście do Hobart wokół Antarktydy poniżej 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Jesteśmy na Morzu Łazarjewa, to już 10 z mórz okalających ten najzimniejszy kontynent świata. Neptun bawił się z nami w kotka i myszkę w czasie ostatniego tygodnia. Pierwsze dni tygodnia spędziliśmy na poszukiwaniu wiatrów, które w pobliżu kontynentu potrafią być słabsze niż na pełnym oceanie. Druga połowa tygodnia to nasze uciekanie przed goniącym nas sztormem i szukanie jak najlepszej pozycji w tym akwenie przed bardzo ciężkim sztormem, który nadchodzi w okolicach 14 marca. Do zamknięcia pętli wokół Antarktydy pozostało nam niewiele ponad 1000 mil. Wydaje się, że można to zrobić w ciągu najbliższego tygodnia, może 10 dni. Ten czas bardzo będzie zależał od warunków pogodowych, które są dosyć skomplikowane. Dookoła nas sporo sztormów, spodziewamy się ciężkich warunków w ciągu najbliższych dni. Później będziemy mogli już w miarę spokojnie pożeglować w kierunku naszego portu docelowego, czyli Hobart. Morze Łazarjewa, na którym właśnie jesteśmy, zawdzięcza swą nazwę kapitanowi jednego z dwóch statków, które brały udział w wyprawie rosyjskiej wokół Antarktydy, które jeszcze wtedy, na początku XIX wieku, nikt nie zobaczył. Te dwa statki to Mirny i Wostok, pod dowództwem kapitanów Bellinghausena i Łazarjewa. Wyprawa została przerwana w ciężkim sztormie, który spotkał te dwa okręty na wysokości dzisiejszego Morza Somowa. Została wznowiona po stoju w Sydney. Bellinghausenowi przypisuje się pierwsze zobaczenie kontynentu na wysokości wyspy Piotra I na południe od niej. Zobaczył wtedy w ziemi Aleksandra. Ze wszystkich wypraw, wielkich wypraw odkrywców Antarktydy, Bellinghausen i Łazarjew zrobili najpełniejsze i najbliższe, aczkolwiek ciągle niepełne koło wokół Antarktydy.
Od 11 tygodni jesteśmy non-stop w morzu, w rejsie i coraz bliżej domknięcia pętli dookoła Antarktydy. Z jednej strony chciałabym, żebyśmy już to zrobili, żebyśmy opłynęli Antarktydę, żebyśmy mogli powiedzieć sobie, dokonaliśmy tego. A z drugiej strony wcale nie chcę, żeby ta przygoda się kończyła. Jest taki paradoks bycia długo w morzu, w rejsie, gdzie będąc w morzu tęsknimy za lądem, za bliskimi, za tym wszystkim, co na lądzie. A z drugiej strony chcę się dalej być na tym morzu. Chcę się pokonywać kolejne mile, stawiać czoła kolejnym sztormom, witać kolejne wschody słońca, podziwiać zachody. Tak to już z nami żeglarzami jest. Będąc w morzu, tęsknimy za lądem, a jak już poczujemy ten ląd pod stopami, to szybko nas parzy w te stopy i chcemy poczuć deski pokładu i zobaczyć bezkres oceanu. Jesteśmy odcięci od radia, telewizji, stałego dostępu do internetu i tym samym wiadomości i wydarzenia bieżące tego świata są jakby poza nami. Niemniej ważne informacje do nas docierają. Takimi na pewno były medale zdobywane przez Polaków na zimowych igrzyskach, czy ostatnia informacja o wyniku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także gratulujemy wszystkim, którzy grali w tym roku z orkiestrą. Wierzę, że ten rekord orkiestry pomoże zwyciężyć chorobie maluszkom, które w przyszłości skorzystają ze środków zebranych w czasie tego finału. I cieszę się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tego wyniku i że także graliśmy na drugim końcu świata razem z orkiestrą. Lato się u nas kończy i nie tylko odczuwamy to poprzez coraz dłuższe ciemne noce, ale także poprzez zmieniające się warunki atmosferyczne. Z każdym dniem jest coraz zimniej. Co prawda lodu tego na wodzie spotykamy na szczęście coraz mniej, ale mamy coraz więcej lodu na pokładzie. Lodowate powietrze powoduje, że fale przelewające się przez pokład często zamarzają na nim, tworząc na jego powierzchni lodowisko, a na relingach osadzają się sople lodu. Dziękujemy za rozmowę i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia PIK.
Pozdrawiamy serdecznie z mroźnego Morza Łazarjewa.
Trzymajcie za nas kciuki.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Już w czwartek spotkanie bydgoskiego klubu podróżnika. Przyjaciel magazynu Na Szlaku, Darek Metel, opowie o swojej akcji charytatywnej Twoje serce dla dzieci z Filipin. Spotkanie bydgoskiego klubu podróżnika o 18 w czwartek w Wyższej Szkole Gospodarki, budynek K. Serdecznie zapraszamy. I to dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.